Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W tym odcinku spojrzymy na północ, co dzieje się na granicy fińsko-rosyjskiej i czy mamy do czynienia z powtórką kryzysu migracyjnego na granicach Białorusi z Polską, Litwą i Łotwą w 2021 roku. Moim gościem jest dr Damian Szacawa z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina i z Instytutu Europy Środkowej. Dzień dobry.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
W sobotę Finlandia zamknęła 4 przejścia graniczne z Rosją w związku z napływem migrantów z Azji i Afryki. Teraz Helsinki rozważają zamknięcie kolejnych na północy kraju. Trudno powiedzieć, żeby ta liczba migrantów była porażająca. I dlaczego Finowie zdecydowali się działać tak ostro, tak zdecydowanie?
Przede wszystkim to jest ciąg pewnego rodzaju, pewnych restrykcji, pewnych ograniczeń, dlatego że zanim Finowie zamknęli 4 przejścia graniczne na południowym odcinku granicy z Rosją, czyli ten południowo-wschodni odcinek, patrząc z perspektywy Finlandii, to tak naprawdę wprowadzali szereg ograniczeń dotyczących chociażby czy to wydawania wiz turystycznych dla Rosjan, czy to możliwości, a w zasadzie zakazu przekraczania tej granicy przez samochody na rosyjskich tablicach rejestracyjnych, czy też wreszcie na początku listopada, czy też 9 listopada wprowadzono zakaz przekraczania tej granicy na rowerze, ponieważ do tej pory było to możliwe. No i dlaczego takie te, powiedziałbym, drastyczne ruchy, tak? Dlaczego takie gwałtowne ruchy? No dlatego, że Finowie zaobserwowali, że zmieniło się nastawienie po drugiej stronie granicy, czyli po stronie rosyjskiej. Dlatego, że już w tym przypadku, gdy podjęto decyzję o tym, żeby zamknąć możliwość przekraczania granicy na rowerze, wynikało to z tego, że na granicy zaczęło się pojawiać stosunkowo dużo osób, które nie miały kompletnych dokumentów podróży, czyli krótko mówiąc nie miały wizy, która umożliwiałaby im wjazd do Finlandii czy też do strefy Schengen. Po kontakcie ze służbami rosyjskimi, a w zasadzie po braku tej tak jakby reakcji ze strony służb rosyjskich w ramach współpracy granicznej, no zauważono, że tutaj nie ma pozytywnej reakcji i postanowiono o zamknięciu tych 4 służb, dlatego że ten przyrost był rzeczywiście bardzo duży, przyrost po 11 listopada. Znaczy wystarczy wspomnieć, że od sierpnia do 11 listopada pojawiło się około 90 osób, które złożyły wnioski o ochronę międzynarodową, nie posiadając tego kompletu dokumentów. Natomiast już po 11 listopada ta liczba dzienna przekraczała 30-50 osób. W zasadzie dane ostatnie, które opublikowała fińska Straż Graniczna, mówią o tym, że w listopadzie takich wniosków jest już ponad 400-415.
A czy my wiemy, jak ci ludzie trafiają tam na granicę? Bo to są ludzie z Azji, rozumiem, z Afryki.
Tak, to są, tak jak to fińska Straż Graniczna określa, to są osoby z państw trzecich, czyli tak jak powiedziałeś, to są osoby z Afryki Północnej, z Bliskiego Wschodu, z takich państw jak Syria, Jemen, Somalia, to są te główne, Afganistan również tam się pojawia, to są te główne państwa ich pochodzenia i to są osoby, które traktują Rosję jako państwo tranzytowe, czyli one przejeżdżają przez Rosję, tak? W jaki sposób się pojawiają? No to tutaj fińskie media zrobiły pewnego rodzaju prowokacje, ponieważ dotarły do ogłoszeń, które były publikowane na niektórych kanałach w mediach społecznościowych, tak na Facebooku, w Instagramie, które wprost mówiły o tym, że jest możliwość przekroczenia granicy rosyjsko-fińskiej. Kosztuje to około 2000 euro. Koszt wynajmu samochodu, gdy to było jeszcze możliwe na południu, to było jakieś 2,5 tysiąca euro, więc to są tego rodzaju osoby. Fińskie służby dotarły również do informacji o tym, że rosyjska Straż Graniczna pomaga tym osobom. Ta pomoc polega na tym, że najczęściej te osoby są podwożone w pobliże fińskich przejść granicznych, a pozostały odcinek pokonują rowerem czy też na deskorolce, co w warunkach klimatycznych.
Albo na hulajnodze.
Tak, albo na hulajnodze, co w warunkach klimatycznych, powiedzmy Laponii, czyli krainy Świętego Mikołaja, tam jest w tym momencie około minus 20 stopni, samo w sobie jest dość przerażające.
Czy są jakieś inne dowody na udział rosyjskich władz w tym? Bo w przypadku tego kryzysu z Białorusią 2 lata temu było widać, że tutaj no, władze białoruskie są zdecydowanie w to zaangażowane i bardziej funkcjonariusze nawet w sposób widoczny chyba niż teraz rosyjscy funkcjonariusze.
Finowie nie chcą zdradzać swoich źródeł informacji, bo to też jasno powiedzieli, natomiast określili, że mają dowody. Co więcej, wczoraj prezydent Niinistö, który przebywa obecnie w Polsce, powiedział, że praktyka rosyjskich służb jest taka, że te osoby, które przekroczą rosyjski posterunek graniczny, już nie zostaną, nie mogą przejść, przekroczyć, wrócić z powrotem na terytorium rosyjskie. Więc jedyna tak naprawdę możliwość dla tych osób to jest przepuścić je z tymi niekompletnymi dokumentami przez przejście graniczne, no i później przekazać do odpowiednich służb, tak, czyli to Straż Graniczna pobiera, przyjmuje ten wniosek o ochronę międzynarodową, wniosek o azyl i przekazuje następnie do Migri, czyli do tego urzędu odpowiedzialnego za imigrację.
No, czyli faktycznie jakby ci migranci osiągają ten cel, który chcą. Ci, którzy nie są zawróceni, tak, bo raczej, tak jak mówisz, nie można ich zawrócić.
No tak, znaczy no, w tym momencie jest to o tyle jest jeszcze ta różnica, bo wspominałeś o tym kryzysie na granicy Polski i państw bałtyckich z Białorusią z 2021 roku, czy nawet 2020 roku, to generalnie polega na tym, że te osoby są kierowane na teren przejść granicznych. Tak? Finowie oprócz tego, że zamknęli te cztery przejścia graniczne, które były najważniejsze, bo one były położone najbliżej Sankt Petersburga i najbliżej tych obszarów, z których łatwo da się dostać do Finlandii, w tym momencie to przejście, które jest położone najbliżej, to jest w zasadzie środkowa Finlandia.
To jest wysokość Archangelska.
No dokładnie, to jest ponad 400 kilometrów od wybrzeża Morza Bałtyckiego, gdzie no, nie ma wcale takiej łatwej komunikacji. Znaczy generalnie pogranicze fińsko-rosyjskie, jeżeli ktoś sobie zechce spojrzeć na mapę, no to są lasy, to są jeziora, to są rzeki. Tam dróg utwardzonych jest tak naprawdę niewiele. Więc oprócz tego, że zamknięto te cztery przejścia, to postanowiono o tym, że wnioski o ochronę międzynarodową będzie można składać na dwóch przejściach. To pierwsze to jest przejście w Wartius, a drugie to jest przejście w Salla, położone jeszcze dalej na północ w Laponii. Ta różnica polega na tym, że póki co te osoby no to są kierowane przez służby rosyjskie właśnie na te przejścia. Czyli chociaż pojawiły się już pierwsze przypadki, gdy złapano kilka osób, które przekraczały no, zieloną granicę, tak? Czyli poza tymi obszarami wydzielonymi. No i być może, a w zasadzie można postawić dolary przeciw orzechom, że ten proces będzie się nasilał, dlatego że są zaangażowane również grupy przestępcze, tak? To nie tylko służby rosyjskie, ale również grupy przestępcze, które no, widzą w tym momencie szanse na zysk. No i te będą rozpatrywać z pewnością te możliwości nielegalnego przekroczenia granicy w tych poza punktami granicznymi.
Właśnie, bo ta granica to jest ponad 1300 kilometrów. W jaki sposób ona jest chroniona? Czy Finlandia jest w stanie rzeczywiście, oprócz warunków pogodowych i krajobrazowych, które utrudniają jej przekraczanie, czy Finlandia jest w stanie ją tak naprawdę ochronić?
Sama długość granicy, 1340 kilometrów, plus do tego warunki geograficzne, czyli ten przebieg, no powoduje, że Finlandia nie jest w stanie postawić skutecznej bariery. Znaczy, inne jest pytanie takie, czy taka skuteczna bariera gdziekolwiek mogłaby zostać zbudowana i jakim nakładem sił i kosztów. Dlatego nawet jeśli Finlandia w ubiegłym roku podjęła decyzję o tym, że będzie budowała barierę na granicy swojej z Rosją, no to będzie budowała raczej je odcinki. Tak? Znaczy łącznie jest mowa o tym, że Finlandia zamierzała wybudować około 200 km odcinków granicy w perspektywie 2026 roku. Większość z tych odcinków, z tego kilometrażu ma zostać zbudowana na południowo-wschodnim odcinku granicy. Mają również zostać rozbudowane tak jakby ta infrastruktura na przejściach granicznych, które są obecnie czynne. Zresztą to w tym momencie robi Straż Graniczna przy współpracy z siłami zbrojnymi Finlandii, bo one również zostały zaangażowane do tego, żeby stawiać tymczasowe ogrodzenia, stawiać tymczasowe płoty, bariery betonowe, tak żeby w jakiś sposób no, zbudować tą infrastrukturę w okolicach przejść granicznych.
Dlaczego Rosjanie zdecydowali się na taki ruch teraz? Czy to jest zemsta za wejście Finlandii do NATO, czy może, tak jak mówił Sauli Niinistö, jest to zemsta za podpisanie amerykańsko-fińskiej umowy o współpracy obronnej, która została wynegocjowana pod koniec października. Na co tutaj mielibyśmy wskazywać?
Znaczy ja myślę, że odpowiedź leży po środku. To znaczy, że no po pierwsze Finowie spodziewali się, że Rosja może wykorzystać migrację jako narzędzie wywierania wpływu. No i to pytanie było raczej nie czy, ale kiedy i jakiej będzie skali to zagrożenie, dlatego że ten mechanizm został już wypróbowany dość skutecznie, trzeba to przyznać, na przełomie 2015 i 2016 roku, gdy działał tak zwany arktyczny szlak migracyjny. Wtedy udało się porozumieć z władzami rosyjskimi, które po ustępstwach ze strony Finlandii i Norwegii zdecydowały się zakończyć działanie tego szlaku. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, jest oczywiste, że wejście Finlandii do NATO zmienia zasadniczo sytuację na północy Europy, zasadniczo sytuację w regionie Morza Bałtyckiego i Rosja musiała na to odpowiedzieć. Tak? To jest odpowiedź raczej długofalowa, a nie krótkoterminowa. Znaczy w dalszej perspektywie należy się spodziewać wzmocnienia obecności rosyjskiej na północy, czyli rozbudowy baz chociażby militarnych w tym okresie. To jest druga kwestia. Trzecia kwestia to jest to, co prezydent Sauli Niinistö powiedział, czyli pod koniec października zostały zakończone negocjacje na takim poziomie powiedzmy eksperckim pomiędzy Finlandią a Stanami Zjednoczonymi dotyczącego porozumienia o współpracy obronnej. Tak? Takiego dodatkowego porozumienia, które będzie regulowało chociażby kwestie przyjazdu wojsk amerykańskich, korzystania przez nie z baz, ale również kwestie odpowiedzialności prawnej za przestępstwa popełnione ewentualnie przez żołnierzy, czyli przed jakim sądem będą oni odpowiadali, również kwestie podatkowe, kwestie finansowe. Podobną umowę zakończyła również Szwecja, bo oba państwa negocjowały ją wspólnie. No i Sauli Niinistö faktycznie wiąże obecne działania rosyjskie z podpisaniem, zacieśnieniem tej współpracy z Amerykanami. Jedna tylko uwaga, znaczy minęło zbyt mało czasu, żeby tutaj pojawiły się chociażby samoloty z Bliskiego Wschodu z migrantami, którzy będą przekraczali tę granicę. Czyli to oznacza, że najprawdopodobniej są to osoby, które były już w Rosji od jakiegoś czasu. Czyli tutaj też jest ta kolejna różnica pomiędzy chociażby tym przypadkiem znanym nam z Białorusi, że nie mamy jeszcze tutaj takiej powiedzmy regularnej linii lotniczej, która by obsługiwała migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.
Czy Rosja jeszcze w jakiś sposób mści się na Finlandii za te kroki, za zacieśnianie stosunków i z Zachodem, i ze Stanami Zjednoczonymi?
Myślę, że zdecydowanie Rosja nie powiedziała ostatniego słowa. Znaczy, po pierwsze mówimy w dalszym ciągu o relatywnie niskiej liczbie przypadków, bo to jest nawet w listopadzie, pomimo tego wzrostu, to jest wciąż 415 osób. Tego nie da się porównać w żaden sposób z tym, co mieliśmy na granicy Polski z Białorusią, czy też państw bałtyckich z Białorusią. Ale reakcja jest ostra, dlatego że Finowie wyciągają wnioski też z tego, w jaki sposób przebiegała ta presja na naszym odcinku granicy wschodniej, więc tutaj Finowie zarówno są w kontakcie z premierami państw bałtyckich i Norwegii, bo to, że Finlandia zamknęła granicę na południu, to znaczy, że być może ci migranci, ten ruch będzie skierowany bardziej dalej na północ i tutaj warunki klimatyczne nie mają żadnego znaczenia, więc być może wkrótce przed podobnym wyzwaniem stanie Norwegia, a być może znowu zwiększy się presja migracyjna chociażby na Estonię. Tak? To też nie należy tego wykluczać. To jest ta kwestia. Kolejna kwestia to jest taka, że jednak Rosjanie wywierając tą presję migracyjną, no pokazują, że to Finowie są zmuszeni do tego, żeby zamknąć granicę. To już budzi protesty, ponieważ no wiele osób jednak korzystało, pomimo tych ograniczeń, korzystało chociażby z takich jednodniowych wyjazdów, chociażby po to, żeby zatankować paliwo po rosyjskiej stronie, mimo tego, że władze to ograniczały. W Finlandii wciąż jest obecna duża grupa Rosjan, którzy no nie mogą w tym momencie podróżować przez te przejścia, które były dla nich najdogodniejsze. Muszą nadkładać dość dużą drogę, żeby w ogóle przekroczyć granicę przez to przejście w Vartius. Więc to pokazuje też, że Rosja takimi działaniami może zmusić państwo Unii Europejskiej, państwo należące do strefy Schengen, zobowiązane do ochrony tej granicy, państwo natowskie, do tego, żeby no, podjęła bardzo radykalne działania, które nie budzą, nie są bardzo popularne. Tak? No to jest kwestia ograniczania pewnego rodzaju swobód, przywilejów dla społeczności lokalnej kosztem zapewnienia bezpieczeństwa, tak? Czy też próby zapewnienia bezpieczeństwa, kontrolowania tego, co się dzieje na granicy, do czego Finlandia jest zobowiązana. I ostatnia rzecz to jest ta kwestia właśnie tej skali, dlatego że póki co Finlandia nie ma problemu z tym dylematem pomiędzy no właśnie zapewnieniem bezpieczeństwa narodowego i zapewnieniem bezpieczeństwa granic, a pomocy dla tych osób, które zostały wypchnięte przez Rosję i złożyły wnioski o ochronę międzynarodową, czyli wnioski o azylowe. Dlatego, że no, Straż Graniczna cały czas przyjmuje te wnioski i następnie oddaje te osoby pod kontrolę, czy też pod opiekę służby imigracyjnej, która umieszcza te osoby w ośrodkach recepcyjnych. Z tego, co z komunikatu Fińskiego Urzędu do Spraw Imigracji wynika, że wobec tych osób ma zostać zastosowana przyspieszona procedura rozpatrywania tych wniosków. Znaczy, Finowie podejrzewają, że w większości przypadków te osoby mogą nie mieć rzeczywistego powodu do tego, żeby przyznać im ochronę tymczasową. Więc one będą prawdopodobnie, tak, jeżeli taka zostanie decyzja wydana, będą odsyłane do państwa pochodzenia. Natomiast to jest cały czas kwestia skali.
Tutaj wspomniałeś też o Rosjanach, którzy mieszkają w Finlandii. Rzeczywiście oni protestowali przeciwko temu zamykaniu granicy. Czy tak naprawdę Finów to bardzo interesuje, co myślą o tym Rosjanie? To znaczy w tym sensie, czy nadal są wyczuleni na jakby rosyjski punkt widzenia na swoją politykę? Czy to już jest bardziej sprawa przeszłości, a od czasu tej agresji na pełną skalę na Ukrainę to się zakończyło?
Nie, ja bym rozróżnił tutaj te dwie rzeczy, no bo oczywiście Finlandia nie patrzy na to, jakie jest stanowisko Rosji, no bo stanowisko Rosji będzie jasne, będzie pokazywało
no, Rosja Finlandię mówi, że nie jako... ma nic z tym nic wspólnego.
No dokładnie, więc będzie się tradycyjnie będzie udawała, że tak powiem, Greka na północy i nie będzie się przyznawała do tego. Natomiast faktycznie to, co myślą Rosjanie, czyli zwykli ludzie, no to jest troszeczkę inny poziom. No i faktycznie jest tak, że ze względu na to konieczność ochrony wyższego dobra, czyli bezpieczeństwa narodowego, też pokazywania zdecydowanego działania, no to te, że tak powiem, korzyści wynikające z możliwości przekraczania granicy po to, żeby chociażby utrzymywać kontakty rodzinne. Zbliżają się święta, to też granica, te cztery przejścia są zamknięte do 18 lutego 2024 roku. W każdej chwili mogą być, ten zakaz może być przedłużony. Natomiast jeżeli sytuacja ulegnie jakiejś normalizacji, no to też nie należy wykluczać, że Finowie zdecydują się na przykład otworzyć jedno z tych przejść, które zostało zamknięte na południowym odcinku. Aczkolwiek moim zdaniem to nie jest najbardziej prawdopodobny scenariusz w tym momencie.
Czy te działania Rosji można też rozpatrywać w kontekście przyszłorocznych wyborów prezydenckich na początku przyszłego roku? Czy tutaj Rosja się stara jakoś sytuację zdestabilizować w Finlandii?
To jest dobre pytanie i ja bym powiedział w ten sposób, że nie odpowiadając tak jakby wprost na nie, bo tego oczywiście nie wiemy, natomiast wiemy, że to co mówiłem wcześniej, czyli rozszerzenie NATO o Finlandię spowodowało nowy obraz tak jakby tej rzeczywistości na północy Europy. Rosjanie byli tym krokiem zupełnie zaskoczeni i nie wiedzieli, czy też może nie wiedzą w dalszym ciągu, w jaki sposób mogą rozgrywać społeczeństwo fińskie. To znaczy, o ile doskonale wiedzą, w jaki sposób mogą grać na podziałach wewnętrznych w państwach bałtyckich pomiędzy Litwinami, Estończykami, Łotyszami, a chociażby mniejszością rosyjskojęzyczną, Czy w Polsce, na tle chociażby różnych tych kwestii wschodnich, polityki wobec Ukrainy i tak dalej, to nie mają takiego samego obrazu rzeczywistości wobec Finlandii. Dlatego to, co moim zdaniem próbują teraz Rosjanie, to próbują po prostu wyczuć, na ile te decyzje chociażby władz fińskich, rządu fińskiego, centroprawicowego, będą spotykały się z chociażby z oporem społecznym. Tak? Jeżeli ten opór będzie rósł, czyli jeżeli będą pojawiały się protesty, będą pojawiły się bardzo duże manifestacje wzywające do tego, żeby tę granicę otworzyć, no to należy się spodziewać, że Rosjanie będą kontynuowali tego rodzaju działania, ponieważ znajdą ten czuły punkt, tak? To czułe miejsce, w które będą mogli relatywnie niskim kosztem wywierać wpływ na kształt albo próbować wywierać wpływ na politykę wewnętrzną Finlandii, w tym również na wybory Finów, czy to wybory prezydenckie, które będą pod koniec stycznia. Później mamy przecież wybory do Parlamentu Europejskiego, więc jest to pewnego rodzaju ciąg zdarzeń.
A czy w tych wyborach prezydenckich jest jakiś potencjalny kandydat, który bardziej się podoba Moskwie? Czy to nie ma za bardzo znaczenia dla nich?
Nie, znaczy to jest ta sama sytuacja, jak mieliśmy w przypadku NATO, gdzie w zasadzie, czy nawet chociażby w przypadku obecnie, bo ta umowa, porozumienie o współpracy obronnej ze Stanami Zjednoczonymi, która została wynegocjowana, ona będzie musiała być ratyfikowana przez parlament fiński, przez Eduskuntę. I to oznacza, że no, pojawiają się oczywiście wypowiedzi. Wszyscy tacy główni kandydaci prezydenccy są za podpisaniem tej umowy, która w jakiś sposób normalizuje pewnego rodzaju relacje i doprecyzowuje, raczej nie normalizuje, ale doprecyzowuje pewnego rodzaju relacje, chociażby obecność wojsk amerykańskich w ćwiczeniach wojskowych na północy. Natomiast no, tylko i wyłącznie drobne głosy z partii lewicowej, Sojuszu Lewicy, no to tu były głosy, które mówiły, że być może trzeba się w jakiś sposób wstrzymać, ale to jest drobny margines, który no po pierwsze nie przeszkodził w zgłoszeniu przez Finlandię wniosku o członkostwo w NATO. Moim zdaniem nie przeszkodzi również w podpisaniu tej umowy o współpracy obronnej ze Stanami Zjednoczonymi, więc to nie jest coś, czego ja bym się tutaj obawiał.
Czyli nie ma czegoś takiego jak pewnego takiego odwrotu od tego stanowiska pronatowskiego w społeczeństwie fińskim?
Nie, absolutnie. Znaczy ten zwrot kopernikański w polityce bezpieczeństwa Finlandii, który został dokonany, on trwa. Znaczy to tutaj no to nie ma już powrotu do tego, co było i no i nie może być tego powrotu, bo to widzimy nie tylko i wyłącznie ten stosunek Finów do Rosji, do jej polityki, nie tylko chociażby no, w tych relacjach dwustronnych, ale to widzimy również w relacjach wielostronnych, regionalnych, tak? Czy to w przypadku współpracy w regionie Morza Bałtyckiego, czy to współpracy w Radzie Arktycznej, czy to wreszcie współpracy w takim jeszcze trzeciej Radzie, która dotyczyła Euroarktyczna Rada Morza Barentsa, gdzie Finowie odmówili przekazania przewodnictwa Rosji, co wcześniej państwa się wymieniały tak rotacyjnie tym przewodnictwem, w odpowiedzi na co Rosja postanowiła, że wychodzi z tej współpracy, tak? We wrześniu tego roku.
No dobrze, czyli jak widać tutaj sytuacja jest stabilna w pozytywnym...
Stabilna, ale dynamiczna.
Tak, stabilna, ale akurat stabilna, jeżeli chodzi przynajmniej dla nas, bo dla nas to jest dobrze, że Finlandia jest w NATO. Na pewno dzięki temu jesteśmy bezpieczniejsi. Doktor Damian Szacawa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Instytut Europy Środkowej. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również za rozmowę.
Ja przypominam, że podcast Po prostu Wschód można wesprzeć na Zrzutce i Patronite. Zachęcam też do zajrzenia na profile na Facebooku i Instagramie oraz na mój prywatny na Twitterze, a także na Spotify, gdzie można posłuchać muzyki w Radiu Wschód. Do usłyszenia, żegna się Piotr Pogorzelski.